wszystkie rzeczy, które dzieją się w umyśle, powodują reakcję fizyczną organizmu. Jeżeli my jesteśmy w przewlekłym stresie, dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego. Fundamentalne jest obniżanie napięcia. Napięcie związane z odczuwaniem lęku jako tej pierwotnej emocji jest niezbędne do życia. Musimy się nauczyć odważać, konfrontować z lękiem, ponieważ tylko to jest leczące. Leki nie rozwiążą sprawy. Leki tylko czasowo przytłumią objawy. Jeżeli tłumimy złość, to rośnie napięcie i w to miejsce wchodzi lęk. Chodzi o to, żeby wyjść z siebie i stanąć obok.
Podcast psychologiczny Tygodnika Polityka. Jak żyć dobrze ze sobą i światem? Zaprasza Joanna Cieśla.
Dzień dobry, cześć, Joanna Cieśla. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu psychologicznego. Dzisiaj będziemy się zajmować nerwicą i lękiem, czyli takimi zagadnieniami, zjawiskami, no, które ogólnie są mało przyjemne, ale mają swój sens i też nie jesteśmy wobec nich całkowicie bezradni. A o tym, jak to sobie wszystko w głowach uporządkować, będzie nam opowiadał Marcin Matych. Dzień dobry.
Cześć, czyli o nerwicy z doktorem Nerwicą.
O nerwicy, tak? Z doktorem Nerwicą, tak, to zaraz o nerwicy i o tym, dlaczego doktor Nerwica, tak naprawdę będę ci chciała o to zapytać, ale jeszcze dopowiem dla porządku, że Marcin jest lekarzem, psychoterapeutą, autorem poradników Jak żyć z lękiem oraz bliskość i lęk. O treści, zawartości tych poradników też możemy jeszcze porozmawiać. Natomiast faktycznie wyszłabym od tego pytania, dlaczego doktor Nerwica? Bo to jest, to jeszcze dopowiedzmy naszym odbiorcom, że doktor Nerwica to jest fanpage, czy takie hasło, pod którym Marcin Matych funkcjonuje w mediach społecznościowych.
Tak, to prawda. Doktor Nerwica wziął się z nerwicy, dlatego że w pewnym momencie mojego życia nerwica pokazała mi właściwą drogę. I stąd
twoja nerwica.
Moja nerwica wtedy zaczęła się moja fascynacja medycyną psychosomatyczną, połączeniem emocji i ciała. Jako lekarz, który zaczynał na oddziale zabiegowym, byłem bardzo daleko od tych tematów dzięki temu, ponieważ miałem pewien taki dylemat życiowy i na skutek tego napięcia miałem problemy takie na przykład ze swoilita drażliwego, to okazało się, że ta nerwica była u mnie takim komunikatem, żebym bardziej zadbał o swoje potrzeby i bardziej wybrał swoją drogę w życiu.
A w jaki sposób do tego doszedłeś? To ciekawe, bo takie nieoczywiste, nie? Tak się wydaje, że problemy z sercem, z krążeniem, nadciśnienie, tak. No to są te takie psychosomatyczne. No,
doszedłem na własnej terapii oczywiście, ponieważ...
Psychoterapii.
Psychoterapii, tak, ponieważ na szczęście ktoś mi podpowiedział. Wprawdzie mnie zawsze interesowały tematy psychologii, psychiatrii, medycyny, takiej emocji, w ogóle konstrukcji psychicznej człowieka. Natomiast jakoś w pewnym momencie ktoś mi dobrze doradził, że to jest temat na psychoterapię. Jak poszedłem na tą psychoterapię, to się zacząłem tym fascynować. Odkryłem, że to pomogło mnie i że to jest fascynujący sposób na połączenie dwóch światów, czyli świata medycyny, psychologii i psychoterapii, czyli też medycyny psychosomatycznej. W ogóle takie połączenie tych rozerwanych dwóch takich bytów jak umysł i ciało, bo niestety my tkwimy w takim dualizmie, świat zachodni. Tak. To się na szczęście zmienia, bo to, o czym ja mówię, to było 25 lat temu. Więc, czy lepiej nawet, więc teraz jest inna trochę rzeczywistość. Natomiast wtedy faktycznie, czy nawet na studiach, było bardzo mało tej wiedzy i to był naprawdę, to było odkrywanie w ogóle nowego świata.
Czyli poszedłeś w to jako pacjent i można powiedzieć, czy jako klient, można powiedzieć, że już tak zostało.
Tak. Mam taką misję, żeby właśnie, bo dla mnie medycyna i psychoterapia to są równorzędne jakby rzeczy.
Oddziaływania,
bo to jest jedno. I mam takie poczucie misji, żeby pokazać, że trzeba działać w każdym możliwym schorzeniu lub sytuacji całościowo. Czy to by była psychiatria, psychologia, neurologia, onkologia, czy to ta korelacja między naszym napięciem a funkcjonowaniem naszego organizmu jest stuprocentowe. Znaczy zresztą to jest już w tej chwili potwierdzone naukowo, więc to jest fakt, a nie...
Tak, ale ciągle jeżeli chodzi o takie, myślę, praktyczne, codzienne myślenie, to jednak ta wiedza jest albo niezbyt duża, albo w jakiś sposób taka trochę wypaczona, czy też zmierzająca w kierunku takich, no właśnie pseudo różnych naukowych teorii. One są czasami bardzo pociągające. No już tutaj właśnie zaczęliśmy przed nagraniem rozmawiać o takich no jakichś przekazach, czy pseudosystemach, jak na przykład biologia totalna, nie? Która, która no, różnego rodzaju ma pomysły przedziwne na to, w jaki sposób te rozmaite układy faktycznie się w ludzkich organizmach mogą wiązać. One się wiążą, ale to też nie jest takie całkiem proste, jak one się wiążą i u każdego chyba trochę inaczej to może wyglądać.
To jest, nie? Tak, że po pierwsze mamy ten przekaz kulturowy, ten kartezjusz, który rozdzielił psychę i soma, czyli ciało i umysł, i w ogóle cała kultura europejska funkcjonowała w tym podziale. No, ten kultura chrześcijańska jednak też przy całej spuściźnie też raczej omija ciało mocno.
Albo wręcz każe
albo
je...
Wręcz, tak, każe je
albo ignorować, albo wręcz umartwiać. Tak.
Więc my jesteśmy w ogóle tak zaprogramowani na to, że umysł i ciało to są dwa oddzielne byty. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nie ma systemu prawnego w Polsce. No, w tej chwili została podpisana ustawa o zawodzie psychologa, ale to jest tylko ustawa o zawodzie psychologa. Tu nie ma ani o zawodzie psychoterapeuty, ani czym jest psychoterapia, ani tak. I teraz wracając do tego aspektu podziału na umysł i ciało, to musimy mieć świadomość, że wszystkie rzeczy, które dzieją się w umyśle, powodują reakcję fizyczną organizmu, ponieważ umysł i ciało są połączone układem nerwowym, hormonalnym, ale też immunologicznym, odpornościowym. My musimy pamiętać o tym, że przy jakimkolwiek napięciu jest wyrzut czynników prozapalnych. Kiedyś to nam bardzo pomagało, bo krótkotrwały stan zapalny był potrzebny, chronił szybciej gojenie, obrona i tak dalej. W tej chwili, jeżeli my jesteśmy w przewlekłym stresie, w przewlekłym lęku, w przewlekłym napięciu, depresji, czymkolwiek, dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego po prostu na poziomie takim fizjologicznym.
Fizjologicznym, tak, tak.
Który a to się, prowadzi do, tak, to jest odbija... zaczyn do wszystkich w zasadzie chorób, jakie istnieją.
No tak, jasne. Ale wiesz, chciałam tak się zatrzymać na poziomie definicji, czy takiej próby wytłumaczenia pojęć, bo ogólnie nasze założenie w tym podcaście jest takie, żeby tłumaczyć jednak właśnie na język psychologii, nauki, czasami tak szerzej mówiąc, różne pojęcia, które sobie funkcjonują w języku potocznym i troszeczkę też właśnie albo uległy dewaluacji, albo jakiemuś takiemu przekrzywieniu jakby to, co one rzeczywiście znaczą. I sobie pomyślałam właśnie, że nerwica to jest taki bardzo ciekawy termin.
No, dlatego... Szczególnie, że go nie ma w
zasadzie. No właśnie.
Tak, bo nerwica w zasadzie jest terminem historycznym. W żadnej nowej klasyfikacji nie ma już pojęcia nerwica. Są na przykład, jest zaburzenia lękowe.
I to jest to samo, powiedz, czy to tak jeden do jednego można przenieść?
Można przenieść jeden do jednego, ponieważ no, w zaburzeniu nerwicowym jest komponenta lękowa lub wysokiego napięcia. Bo na przykład w nowej klasyfikacji ICD-11 zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, czyli dawne nerwice natręt, jest w nowej grupie. Utworzona jest nowa grupa, gdzie tam może być lęk lub napięcie, prawda? Więc to się troszeczkę zmienia nasze rozumienie, definiowanie klasyfikacja. Można powiedzieć klasyfikacje klasyfikacjami, natomiast z takiej gabinetowej praktyki to są takie chyba cztery najczęstsze grupy osób, które zgłaszają się z tą nerwicą tak zwaną.
Jakie
czyli to jest zamartwianie się, to jest ataki lęku panicznego, to są dolegliwości psychosomatyczne i to są myśli natrętne. To są takie, no, to są takie cztery sztandarowe grupy. Oczywiście tych zaburzeń, gdybyśmy wzięli same zaburzenia lękowe, to w klasyfikacjach jest dużo więcej, tam, ale są jeszcze fobie takie proste, no, są swoiste, różne rzeczy, ale tak z doświadczenia mojego, to właśnie najczęściej to są te cztery grupy.
Okej. A powiedz proszę w takim razie, bo ja mam wrażenie, że o nerwicy w tej chwili
ostatnimi laty mówi się troszeczkę rzadziej. Trochę rzadziej jakby się używa tego terminu. Częściej się mówi takie, o takie dwa terminy, które mogą się kojarzyć. Chciałabym cię spytać, czyli o depresję. Czym się różni to, co potocznie określa się jako nerwice od depresji i od traumy? Bo tam jest też duży ten komponent lękowy. Nie? To jest też takie pojęcie, o którym tutaj mieliśmy osobny odcinek podcastu, bo ono zrobiło giga karierę. Tak. Stety, niestety, bo zostało strasznie też jakoś tak zagmatwane, myślę, przez to. No dobra, ale spróbujmy.
Spróbujmy. Depresja, choroba, która polega na wystąpieniu określonych objawów ciężkich, ogólnoustrojowych, psychicznych i fizycznych. Też dobrze, jeśli jest poddawana i bardzo dobrze tutaj współdziała psychoterapia z leczeniem farmakologicznym. Zaburzenia lękowe to jest grupa zaburzeń, które polegają na nadmiernym poziomie lęku, czyli fizjologicznego stanu, który jest w nadmiarze, towarzyszy jak taki osiowy objaw na przykład codziennemu funkcjonowaniu, uniemożliwiając codzienne funkcjonowanie.
Że przez cały czas się boimy.
Tak,
po prostu.
I teraz. Oczywiście zaburzenia lękowe i depresja często występują razem, ale może też być, że obniżenie nastroju jest w wyniku zaburzeń lękowych przewlekłych. I teraz tak, a z drugiej strony nie każdy, kto ma depresję, ma zaburzenia lękowe. I tak, to są...
Że może być na przykład anhedonia, taki obniżony nastrój, anhedonia, tak?
Anhedonia jest jednym z objawów koniecznych do rozpoznania depresji. Czyli brak zdolności odczuwania przyjemności z jakichkolwiek czynności, które do tej pory na przykład sprawiały przyjemność. Czyli... Przestrzegam przed autodiagnozowaniem się, to znaczy zawsze doradzam w każdej sytuacji, doradzam konsultację psychiatryczną, żeby dokładnie jakby rozpoznać, co się dzieje, jaki to jest rodzaj zaburzenia lub schorzenia albo współistnienia. Do tego jeszcze dobrze jest, jeżeli jest zrobiona dobra diagnostyka osobowości, czy to też zależnie od wieku, jeżeli jest to osoba niepełnoletnia, to też tutaj system jest zaangażowany w leczenie. Trzeba wykluczyć też oczywiście ADHD współistniejące, trzeba wykluczyć, bo to OCD, ADHD, albo uwzględnić, czy jakieś spektrum zaburzeń ze spektrum autyzmu, czy tak, czyli to, natomiast trauma to jest jakieś wydarzenie traumatyczne, tak, które przekracza zdolności wyporności psychofizycznej.
Właśnie ja się tak przepraszam, bo się nieprecyzyjnie wyraziłam w tym pytaniu. Mi tak naprawdę nie chodziło o traumę, tylko o ten stres posttraumatyczny.
PTSD, tak? Czyli zespół stresu pourazowego jest reakcją, która zawsze wygląda tak samo, ma ściśle określone objawy i występuje w ściśle określonej odległości czasowej od zdarzenia traumatycznego. Czyli około 2 tygodni najczęściej.
Czyli że musi po prostu coś konkretnego się wydarzyć.
Tak, katastrofa jakaś, czy naturalna, czy wypadek, czy... I wtedy mówimy o zespole stresu pourazowego. I też on wymaga leczenia. Są specjalistyczne terapie stresu pourazowego. Myślę, że nie ma sensu się w to zagłębiać. Natomiast myślę też, że warto powiedzieć, że bardzo ważne zarówno w terapii, jak i leczeniu jest kiedy wystąpiły zaburzenia i jak długo trwają, jak długo są z tą osobą, bo to pokazuje zarówno jakąś predyspozycję biologiczną z jednej strony, a z drugiej strony wpływ środowiska, tak? Bo czym innym jest, jeżeli ktoś na przykład funkcjonował nieźle i nagle zaczyna funkcjonować niedobrze, tak? Coś się dzieje, więc to jest wtedy bardziej takie sygnałowe, że jakieś została przekroczona równowaga psychofizyczna, a czym innym jest, jeżeli ktoś mówi, że od 3 roku życia, albo jak tylko pamięta, miał natrętne myśli. Tak? Więc to jest zupełnie już inna historia.
Jasne.
Oczywiście tutaj właśnie niezwykłe ma znaczenie zaopiekowanie tego, czyli co my zrobimy na przykład z tym bagażem na przykład u tego dziecka. Jeżeli to będzie dobrze zaopiekowane, to ta osoba będzie bardzo dobrze funkcjonować i nauczy się z tym funkcjonować. Jeżeli to będzie zastraszane, jeżeli to będzie negowane, jeżeli te warunki wychowawcze będą podnosiły poziom stresu, to na pewno wtedy wyciągnie z tych zaburzeń wszystko, co tylko możliwe.
A powiedz jeszcze o takim innym pojęciu, które też się z nerwicą mocno kojarzy. To znaczy chodzi mi o neurotyzm, neurotyczność. I też tak dopowiem w takim, to nie takiej lekkiej prowokacji, ale spotkałam się tutaj nawet od jednej z rozmówczyń w naszym podcaście z taką obserwacją, że to w ogóle przestał być taki dominujący problem naszych czasów. Że na przykład słynna książka Karen Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, w tej chwili właściwie już straciła aktualność z tego względu, że bardzo wielu z nas nie przeżywa na co dzień takich silnych lęków czy napięć związanych z tym, jak odbierają nas inni ludzie, no bo to była taka główna, ten główny przekaz Karen Horney.
No bo przestaliśmy mieć relacje.
Przestaliśmy mieć relacje z jednej strony, a z drugiej strony, że no jednak najbardziej nas interesuje nasz własny komfort, że strefa komfortu słynna i też to, a punkty widzenia innych ludzi nas interesują o tyle, o ile one są zgodne z naszym punktem widzenia. Tak? I w związku z tym już kończę, przepraszam za taki przedługi wywód, ale już zmierzam do puenty, że bardziej, wiesz, zasadne w tej chwili, czy na czasie byłoby wydanie książki pod tytułem Narcystyczna osobowość naszych czasów. Jak ty to widzisz?
To jest tak, że za parę lat się absolutnie na pewno zaktualizuje to, co my teraz mówimy. Znaczy może nie do końca, ale na pewno, bo to jest dynamiczne.
Zmiany są
nieuniknione i to jest tak, że wiesz, jest, no bo my to sobie dzielimy sztucznie trochę, tak? Że jest tam, nie wiem, na przykład zaburzenie i osobowość jakaś do tego, na przykład zaburzona, nie? Że można mieć na przykład zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne i anankastyczną osobowość, polegającą tam na nadmiernym perfekcjonizmie, trzymaniu się reguł, bla, bla, bla i tak dalej.
To jest prawie tym samym.
I teraz przecież to są płynne przejścia. Jedno trudno oddzielić od drugiego, tak? My to sobie możemy trochę sztucznie dzielić, żeby, nie wiem, jako specjaliści ze sobą lepiej rozmawiać, albo żeby coś lepiej zrozumieć, a co się da podziel na dwa. Tak, natomiast my zawsze musimy mieć taką świadomość, że zarówno organizm, osobowość, ośrodkowy układ nerwowy, reakcja układu endokrynnego, reakcja układu immunologicznego, jest wszystko razem. Tak? To jest tak jak w samochodzie, że wszystkie części razem. No. Jakość paliwa ma znaczenie, ale silnik też ma znaczenie.
Czyli w odniesieniu do tej neurotyczności albo neurotyzmu, to faktycznie chodzi o to, że to jest cecha pewna, taka stała...
Po prostu zmieniła się prawdopodobnie... Tak, to jest osobowości, natomiast zmienia się, ponieważ kulturowo się zmienia, no to też przecież też w określonych na przykład okresach kulturowych też były preferowane inne cechy osobowości,
jasne,
prawda? I na przykład coś, co na przykład kiedyś mogło być cnotą, dzisiaj jest na przykład zaletą, prawda? Albo czymś
wadą,
pożądanym, albo tak? Wadą, bo tak. Ciekawe przejęzyczenie freudowskie, tak? Cnota jest wada.
Przyjrzymy się temu,
tak. Tak, trzeba o tym porozmawiać. Tak, czyli to, no, trzeba mieć jakoś w ogóle w głowie, tak, medyczny kontekst, terapeutyczny, biologiczny, kulturowy, relacyjny, tak, że nie ma, tak jak w terapii, no nie ma jednoznacznych rozwiązań, nie ma... Ja mogę powiedzieć, że no, po wielu latach szukania na dzisiaj, bo nie wiem, jak będzie za rok, ale na dzisiaj uważam, że fundamentalne jest obniżanie napięcia. I to obniżanie napięcia na różnych poziomach, na przykład poprzez właśnie wyrażanie emocji, poprzez układanie relacji, poprzez samorealizację i tak dalej, ale generalnie jeżeli my obniżamy napięcie, to wszystko będzie schodziło. I objawy i tego. Dlatego to fundamentalne pytanie w terapii eriksonowskiej, kiedy jest lepiej? A nie kiedy jest gorzej, bo ja się śmieję, że jak byłem lekarzem tylko, to mnie interesowało, kiedy jest gorzej, a teraz mnie interesuje, kiedy jest lepiej.
Ale to właśnie, to bym chciała nawiązać w takim razie do twoich książek, do poradnika. W szczególności mnie zaintrygował tytuł ten Jak żyć z lękiem. No bo tak mogłoby się, wiesz,
jak
wydawać bardziej
lęk.
Oczywiste, że zatytułujesz go Jak żyć bez lęku, nie?
No to nie daj...
Nie daj Boże.
Nie daj Boże.
I niezbyt długo.
I niezbyt długo, bo lęk jest fizjologiczną emocją. I oczywiście tutaj też... możemy dyskusje akademickie prowadzić, bo jest strach i lęk. No, w nowej klasyfikacji znowu to podzielone na strach i lęk. Mm-hmm. Tak już,
strach przed czymś konkretnym, lęk przed czymś
bardziej irracjonalnym. No, więc, ale na poziomie znowu fizjologicznym to jest to samo, bo przecież organizm nie odróżnia strachu od lęku, tylko interpretacja jest inna. Więc tak czy inaczej stan, napięcie związane z odczuwaniem lęku jako tej pierwotnej emocji jest niezbędne do życia. I trzeba się, no, trzeba, i problemem nie jest lęk, tylko natężenie lęku. Tak? Dlatego jest to zaburzenie. A na przykład w depresji to jest choroba, bo tam jest inna troszeczkę przyczyna. Tak, my jeszcze nie wiemy do końca, ale tutaj no, nie będziemy w to wchodzić. W każdym razie, że chodzi o pokazanie, że to jest zaburzony poziom lęku, prawda? Mm-hmm. Zaburzony poziom odczuwania lęku na skutek różnych przyczyn, tak? Oczywiście od predyspozycji biologicznej, po wychowanie, ale my musimy się nauczyć regulować ten lęk, ponieważ tak czy inaczej, wszystko jedno, jakie mamy problemy z tym lękiem, to i czy na przykład potrzebujemy leczenia farmakologicznego, czy nie potrzebujemy, to też chciałem dwa słowa powiedzieć, bo też mam interesującą obserwację na ten temat, to musimy się nauczyć odważać, konfrontować z lękiem, ponieważ tylko to jest leczące.
Mm-hmm. Konfrontacja tak? z lękiem.
I tę książkę, którą ja napisałem, ta postać kapitanki, która tam jest naszą odważną częścią, robotnika i mnicha, pozwala nam stworzyć taki system wewnętrznych przyjaciół, którzy uczą nas adekwatnie konfrontować się z lękiem, żeby poszerzać naszą przestrzeń życiową. Mm-hmm. A co do leczenia farmakologicznego, no to właśnie. Mam taką obserwację, że fundamentalne ma znaczenie, czy pacjent wie, po co bierze leki i czy to on też podjął współdecyzję o leczeniu farmakologicznym, bo jeżeli idzie tylko bezrefleksyjnie, przyjmuje tabletkę, to tabletka przytłumie objawy, a potem jest powrót. Aha. Natomiast jeżeli umówi się ze sobą, że bierze lek po to, żeby wesprzeć część odważającą się na jakiś czas, żeby dokonywać zmian, bo chce wyjść z błędnego koła lęku, to wtedy to działa bardzo dobrze.
Mm-hmm. No właśnie, bo tak się zastanawiałam, co masz na myśli, jak mówisz o tym, czy pacjent wie, po co bierze leki. No wie tak. po co bierze, żeby mniej to napięcie odczuwać
no
na
właśnie,
co dzień.
No właśnie, nie. Aha. Znaczy to w sumie jest... tak, natomiast Aha. tylko trzeba sobie zadać pytanie, po co ja chcę odczuwać mniejsze napięcie, co chcę Aha. z tym zrobić, bo jeżeli ja na przykład zlikwiduję tą informacyjną część tego napięcia, to znowu stracę jakby ten przekaz, nie?
Jasne.
Mówimy
jasne.
Oczywiście o SSRI i SNRI.
Czyli tych konkretnie...
Nie o benzo, nie o tam...
Okej, okay, to rozwinę jeszcze tak, żeby nasi odbiorcy też dobrze wiedzieli, co to oznacza.
No bo potencjał uzależniający mają benzodiazepiny, które są, też nie są całkowitym złem, ale trzeba je stosować krótko, w określonym celu, na przykład, żeby zmniejszyć tam objawy uboczne, czy tych leków z innych grup. To wtedy jest okej. Okay. Natomiast te SSRI, czyli blokery wychwytu, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny albo serotoniny i noradrenaliny, bardzo fajnie działają właśnie jako taki neuroplastyczny, zwiększają neuroplastyczność, sprzyjają zmianie. Oczywiście z założeniem, że za 20 lat będą z pewnością lepsze leki i w ogóle to bez dyskusji. Nie?
Natomiast... Ale powiadasz, że co, że dobrze by było wykorzystać ten efekt, który przyjmowanie tych leków nam daje na to, żeby jednak...
No to jest idea łączenia farmakologii z psychoterapią, że ktoś na przykład na psychoterapii no, robi porządek z emocjami, z różnymi rzeczami, ale też chce na przykład robić jakieś zmiany, ale objawy go blokują i chce na przykład doładować sobie, tak? To w takim sensie, że wie, że to mu pozwoli wyjść z tego zaklętego, bo czasami tak jest, że ktoś, jeżeli wiele lat cierpi, to on jest naprawdę w takim błędnym kole, że no, to takie wyjście samoistne z tego przekracza jego zdolności po prostu już wyczerpania takiego zasobów. Nie? I wtedy danie tej poręczy, tej kuli,
amortyzacji
pozwala na rehabilitację.
Hmm. Ciekawe. Ciekawe podejście. Nie, bo tak mi się kojarzy informacja z opisu jakichś badań, które wskazywały na to, że ogólnie, ale to akurat było w odniesieniu do depresji, że farmakologia i psychoterapia, to mówię w wielkim uproszczeniu, przynoszą podobne skutki, jeżeli chodzi o, o zwalczanie tam przynajmniej jakiejś części objawów, natomiast te, te skutki osiągnięte przy użyciu na drodze psychoterapeutycznej są po prostu trwalsze.
Tak, natomiast są jeszcze jedne badania w zaburzeniach lękowych, na przykład, że łączenie tych dwóch rzeczy jest zdecydowanie bardziej skuteczne niż każdy z osobno.
No tak, tak, to takie wydaje się całkiem też intuicyjnie spójne.
Na pewno jest tak, że leki nie rozwiążą sprawy. Leki tylko czasowo przytłumią objawy, tak? Więc takie magiczne myślenie, że wezmę tabletkę, która mnie wyleczy, raczej nie jest dobrym pomysłem.
Jasne. A mam do ciebie pytanie takie trochę abstrakcyjne i od razu wiem, że odpowiedź może być trudna, ale ciekawa jestem, jaką masz intuicję. Czy masz wrażenie, że współczesny człowiek żyje w większym napięciu i takim natężeniu tych lęków niż ten sprzed 100 lat, czy nie wiem, 500, dajmy na to?
Myślę, że tak, bo też o tym dużo myślałem. Czy na przykład... tam starożytny człowiek się mniej stresował, czy mu wyrośnie na polu i czy pan go nie zbije. Myślę, że się tak samo stresował tylko. Czyli poziomy napięcia były te same, tylko ilości stresorów były inne. Taka jest moja refleksja.
Ilości? Czy...
Tak, to znaczy ilość, bo myślę, że tak jak ja to sobie wymyśliłem, że były chyba bardziej przewidywalne te stresory i mniej ich było. Czyli na przykład kara od pana, brak jedzenia, tak? Natomiast teraz zauważ, że masz informacje z całego świata, tak?
I
teraz
nie
wiesz, czy jechać na przykład do nie wiem, do Paryża, bo tam może być atak jakiś, tak? Albo, czyli...
To akurat taki problem pierwszego świata, bym powiedziała. Tak, czyli... Podałeś przykład.
No tak, ale na przykład, wiesz, no czy na przykład starczy ci na kredyt?
No, tak? To już bardziej.
I do tego jeszcze dostajesz całą masę informacji, a mózg się nie zmienił, czyli nie przetworzy tego, tak? Teraz po prostu wiesz wszystko, co się dzieje na całym świecie. To jest w ogóle do życia niepotrzebne. W ogóle.
A obciąża,
nie? Więc ja nie wiem, czy mam rację, tak? Po prostu taką mam refleksję. Być może, że... No bo też z drugiej strony my nie jesteśmy stworzeni do bycia szczęśliwymi. Znaczy stworzeni. No nas ewolucja nie... Jeżeli przyjmiemy teorię ewolucji, to my mieliśmy się rozmnażać i przetrwać, tak? Średnia życia w średniowieczu była tam, nie wiem, dużo niższa, czy kiedyś. Teraz mamy takie pomysły, że my chcemy dobrze żyć, szczęśliwie i próbujemy to wymyślić.
I najlepiej 120 lat,
oczywiście jestem cały za, bo uważam, że życie jest po to, żeby pożyć i przynajmniej tak zakładam sobie. Też nie jestem pewien, tak?
Ale jest to pociągająca koncepcja
i chcemy, żeby nam było dobrze, nie? Ale generalnie, czy to dla przetrwania gatunku ma znaczenie? Ja nie wiem.
I też, czy jesteśmy do tego przystosowani,
tak? No bo jeżeli
tak? Biologicznie.
Tak, przyjmiemy przekazywanie informacji genetycznej jako nadrzędną na przykład rzecz, tak, no to w zasadzie to są fanaberie.
Tak.
Nie?
No chociaż z drugiej strony, im dłużej żyjemy, im lepsza jest jakość życia, tym większa szansa na to, że ten nasz materiał genetyczny
taka jest, tak, w biologii ewolucyjnej o tym mówi. A jeżeli to przeniesiemy na poziom kultury, religii, no to w tym cierpieniu stajemy się człowiekiem, tak? I wtedy, no i teraz znowu jest problem, bo jedna religia mówi tak, druga tak.
To teraz bym cię prosiła, żebyś mi odpowiedział precyzyjnie i możliwie tak w skondensowany sposób o to, jak żyć z lękiem. Nie, tak na serio. No w jaki sposób, wiesz, tak żeby, ale żeby nasi odbiorcy też, zależy nam na tym, żeby nasi odbiorcy też mogli jakąś konkretną taką wartość, wiesz, wziąć sobie do swojego takiego codziennego życia i poprawić jego jakość.
Chodzi o to, żeby małymi krokami konfrontować się z lękiem, tak żeby wytrzymywać napięcie, potem odpocząć, żeby można się było zregenerować i żeby ta konfrontacja nie była zbyt duża, bo nas zmiecie z planszy i nie była zbyt mała, bo będzie to tylko pozorny ruch.
A jak się konfrontować z lękiem małymi krokami? Co to znaczy?
Trzecią książkę, że na ten temat staram się napisać.
Czekamy.
To jest trudne, bo to jest nauczenie się swojego organizmu. ile mamy zasobów, ile dla nas to jest na przykład, to jest wystarczająco, ile dla nas to już jest mały krok, tak? Najmniejszy, ja doradzam, żeby robić najmniejsze z możliwych kroków, ale konsekwentnie.
Okej, okay, a mógłbyś to na jakimś przykładzie spróbować? Tak. Bo mnie jeszcze chodzi o to, co to może znaczyć, konfrontować się z lękiem.
Na przykład mam poczucie, że nie wyrażam złości, ponieważ no, złość jest zawsze taką informacją, że potrzebna jest asertywna reakcja, tak? Bo złość nam pokazuje granice. Jeżeli tłumimy złość, to rośnie napięcie i w to miejsce wchodzi lęk, zaburzenia różne psychosomatyczne czy inne rzeczy. I teraz załóżmy, że wiemy o tym, że przekraczane są nasze granice na przykład w pracy, czy w związku, czy tego, to umawiamy się na przykład na jedno proste zachowanie. Zmiana pozycji ciała albo powiedzenie nie, odmowa. I robimy to w najprostszej możliwej sytuacji, w najbardziej bezpieczny sposób, czyli tak, żeby to było wyjście z komfortu, żeby jednak postawiona była granica, ale z drugiej strony, żeby nas to jak najmniej kosztowało. Mhm. Robimy to i musimy wytrzymać emocjonalną falę zwrotną, bo tu się będzie bronił nasz schemat wewnętrzny, tak, nawet na poziomie takim neuronalnym, biologicznym, że będzie chciał nas przekonać, że to jest zły pomysł. Mhm. Musimy to wytrzymać, odpocząć i zrobić kolejny krok. I tak krok za krokiem, krok za krokiem i wtedy z czasem będziemy zdobywać coraz większe terytorium.
Czyli mówimy nie na początek, na przykład kierownikowi projektu.
To, nie, że od razu do prezesa, tak, że chciałem panu parę słów powiedzieć.
No nie, ale jak czujemy tą złość w takiej sytuacji zawodowej, to tak no pół żartem, ale rozumiem, że to jest ten kierunek
ten
myślenia,
kierunek, tak? Ten
że najpierw
no
takiej osobie, która...
Oczywiście możemy się jakoś umówić ze sobą, jak to powiemy, no, żeby to nie była ocena, tylko wypowiedziane emocje o zachowaniu czyimś na przykład, tak? Czyli bierzemy sobie jakieś techniki, czytamy na przykład i stosujemy je tak z premedytacją po to, żeby uzyskiwać określone efekty.
A określone efekty, czyli?
Czyli właśnie, czyli zmniejszanie tego lęku, żeby on znikał w sytuacjach, w której do tej pory był.
Czyli tak się trochę przyzwyczajamy, jak
przyzwyczajamy się, odczulamy się. I oczywiście ten przekaz lękowy może być na bardzo, bardzo różnym poziomie, tak? To może być przekaz, że na przykład mamy za dużo w ogóle napięcia w życiu, bo bierzemy na przykład na siebie za dużo, ale to też może być taki przekaz takiego dużego wewnętrznego konfliktu, taki, można powiedzieć, freudowskiej nerwicy, tak, że jest jakiś egzystencjalny przekaz w naszym życiu, że na przykład żyjemy niezgodnie ze swoimi wartościami i wtedy tak naprawdę na poziomie, jeżeli my się będziemy naginać i nawet to będą wartości takie, ale na poziomie fizjologicznym to zawsze będzie ta sama reakcja. Tak? Czyli tu w interpretacji będziemy bardzo górnolotni, a na poziomie tutaj będziemy mieli te wszystkie cechy przewlekłego stresu.
Ale to jest bardzo ciekawe i myślę, że to jest takie doświadczenie, które tak mi coś intuicja podpowiada, że wielu ludzi może mieć takich współczesnych, żyjących w miastach, właśnie między innymi tych, którzy nas słuchają, że żyją, wiesz, w okolicy, na przykład wykonują pracę, nie?
Tak,
które jest sprzeczne z ich wartościami.
Na przykład sadzić sałatę.
To już nawet taki dosyć, bym powiedziała, daleko idący scenariusz, ale nawet wiesz, no, że pracuję w jakiejś branży, która budzi mój sprzeciw etyczne, dajmy na
przykład,
to, nie? Ale dobrze płacą, a ja mam kredyt i trójkę dzieci na utrzymaniu.
Albo przykład sztandarowy, moim zdaniem, taki, który się powtarza, że gdzieś uwierzyłem w jakiś przekaz, nabrałem zobowiązań i teraz jestem w klinczu potrzeb realnych, prawdziwych, a zobowiązań, na przykład, które się okazały nie moje. Czyli mam dwa leasingi, kredyt. Tak, każdy z nas mniej więcej trochę prawdopodobnie się o to otarł.
Tak.
Tak, nie wiem, kredyt na mieszkanie i jeszcze w czasy w Honolulu i jeszcze tak, no bo tak.
Albo
nie?
Edukacja dzieci,
albo
dajmy
edukacja
na to,
dzieci,
to
prawda, bo to mogą być tak, a może być, bo jakby poziom też nie ma znaczenia, bo może być tak, że na przykład ja mam pracę, że tak, ja podałem taki przykład, ale ten przykład działa tak też, czyli mogę mieć, nie wiem, edukacja dzieci, nie wiem, problem z tym, czy na przykład, nie wiem, kupić drugi skuter czy rower, tak? Albo czy zmienić mieszkanie z M2 na M3, tak? Albo czy kupić, tak? To jest jakby, albo czy nie wiem, jak bardzo być perfekcyjną w relacji na przykład, czy perfekcyjnym, tak? Czyli jakby tutaj ani przedmiot tego, ani wielkość tego nie ma znaczenia, tylko to przeciążenie działa, że jeżeli ja na przykład jestem bardziej wziąłem niż chciałem, z różnych powodów, to ja muszę za to zapłacić.
No i teraz jak w takiej sytuacji, powiedz, wprowadzić tę strategię oswajania rynku?
No powoli właśnie, małymi krokami, dlatego że no, można oczywiście rzucić wszystko i powiedzieć Bieszczady, ale dobra, to raczej się nie sprawdza. Raczej się nie sprawdza. Rzadko się sprawdza, o. Bo z tego są duże konsekwencje od razu.
Nie, no jasne, no to już znamy też ileś takich historii.
Tak, więc no też, to jest też konfrontowanie się z lękiem przecież. Tak, że muszę na przykład zmienić coś, że muszę zmniejszyć.
No dobra, ale czyli powiadasz, że w sytuacji tej osoby, o której mówiłeś, która no, bardzo dużo nabrała zobowiązań różnych, bo tak wyszło, tak? No jakoś tak,
no,
tak
właśnie
się poskładało.
Chodzi o to, tak wyszło.
No, no tak, ale teraz no, już jesteśmy, dajmy na to, w tej sytuacji, wiesz, i co taka osoba może zrobić, czy od czego wyjść, żeby to swoje napięcie trochę spróbować?
No wiesz, no, wiesz. No przede wszystkim w takiej sytuacji zastanowić się, gdzie ja mogę obniżać to napięcie. Tak, czyli minimalne zmiany, może dodatkowy spacer, może zrezygnacja z czegoś, może, no bo przecież trudno oczekiwać, że ktoś nagle, nie wiem, tak powie, no to ja rezygnuję z tym, bo nie
może.
Nie,
no to
nie
jest dla mnie zrozumiałe, nie? Ale teraz właśnie...
Chodzi o te drobne rzeczy, że no zróbmy w dniu dzisiejszym tyle, ile możemy, a jutro zróbmy tyle, ile możemy i pojutrze zróbmy tyle, ile możemy. Realistycznie, żeby do tego podejść.
Czyli też z jednej strony, bo powiedziałeś, że pójść na spacer, czyli z jednej strony szukać takich... O!
Tak, no właśnie.
Właśnie, aż nam się... No to lęk się...
Załamała
tak,
się.
Osłabia się.
Załamała.
Chodzi mi o to, że z jednej strony na takim poziomie takim bardzo praktycznym i codziennym szukamy tych przestrzeni, czy tych okazji do tego, żeby ten lęk doświadczać, czy tego lęku doświadczać słabiej. Ale z drugiej strony szukamy też jakichś takich możliwości działania, tak? Które tak bardziej długoterminowo nas...
Z tym, że te działania, które my wybierzemy, które są dla nas dobre, nie? No bo rozumiem, że wszystko jest działaniem. Tak, no, obniżanie napięcia też jest działaniem.
Tylko ja myślę, wiesz, o takich zmianach, które w tej dłuższej perspektywie, nie tego danego dnia, w którym pójdziemy na spacer i trochę sobie zrobimy lepiej, ale umówmy się, że to jest doraźne, nie?
Z małych kroków, tak? Czyli możemy na przykład powiedzieć sobie, że nie wiem, może z czegoś można zrezygnować, może coś można inaczej rozwiązać, może można oddać odpowiedzialność, na przykład w jakimś perfekcjonizmie naszym, tak? I teraz trzeba oczywiście się odważyć oddać odpowiedzialność.
I zacząć rozmowę w ogóle
na ten temat, tak? Czyli od razu zaznaczam, że ja nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania, ani sposobów nie znam.
No a poza tym tak? Też u każdego jest inaczej, no,
u każdego jest inaczej, dlatego każdy musi szukać sam, tylko chodzi o to, żeby wyjść z siebie i stanąć obok i zobaczyć to swoje życie, napięcie z boku. Można wtedy pójść na terapię i się z boku z terapeutą przyjrzeć temu swojemu życiu i zobaczyć, co tam można pozmieniać. I wtedy jest klient, jego życie, jego zewnętrzny obserwator i terapeuta. Tak? I szukać sposobów, nie? Na obniżanie napięcia.
Okej. Okay. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Marcin Matych, doktor Nerwica.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję też wam za wysłuchanie kolejnego naszego odcinka podcastu psychologicznego, bo tak się nazywa nasz kanał. Ja się nazywam Joanna Cieśla. Możecie nas słuchać i oglądać na YouTubie, na Spotify'u, także na Apple Podcast oraz oczywiście na stronie www.polityka.pl w zakładce wideo i podcasty. Tam jest bardzo obszerna już w tej chwili biblioteka również innych podcastów i wideokastów, które wspaniale prowadzą moi koledzy i koleżanki, także zachęcam. Oglądajcie, słuchajcie, komentujcie, lajkujcie i dbajcie o siebie.